Przeczytamy trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia twego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. I rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my. Zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.
Otwórzmy tą pierwszą księgę Mojżeszową, 3 rozdział. Dzisiaj przechodzimy do tego, wydaje się, głównego wątku Biblii, tego najważniejszego tematu Biblii, który ciągnie się przez cały tekst biblijny. Te wydarzenia, które tu miały miejsce, w tym 3 rozdziale, w sposób decydujący kształtują nasze obecne życie. Wszystko byłoby inaczej, gdyby nie wydarzyło się to, co się tu wydarzyło. Powiedzieliśmy już o stworzeniu. Powiedzieliśmy o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka, stworzył najpierw ziemię, słońce, gwiazdy, całą scenografię, że tak powiem, do tego, aby stworzyć życie na ziemi. Następnie stworzył mężczyznę bezpośrednio, tchnął w niego życie, tchnął życie w ciało ukształtowane z gliny. Człowiek stał się istotą żywą. Kobieta została ukształtowana z mężczyzny i Bóg wszedł ze swoim stworzeniem w przymierze. I stworzeni ludzie byli bezgrzeszni. Gdyby takimi pozostali, nadal do dzisiaj by żyli i zawsze by żyli. Bo taka była treść przymierza. Pozostań, jakim jesteś i żyj, żyj wiecznie. Zaufaj mi i mojemu słowu, mojemu poleceniu i żyj wiecznie. Ale to przymierze miało też drugą stronę. Ale jeśli nie zaufasz mnie i mojemu słowu i zrobisz to, czego ci zakazałem robić, to w chwili, gdy to zrobisz, umrzesz. I to było przymierze, które zostało zawarte z tym dwojgiem ludzi w poprzednim rozdziale. I teraz nagle spośród tych wydarzeń przechodzimy do 3 rozdziału. Ważne jest, abyśmy mocno utkwiło nam w naszych umysłach, że to, co tu czytamy, to jest historia. To jest zapis historycznych wydarzeń. To nie jest moralizatorska bajka, jak bajka o 3 świnkach, czy bajka o kruku i lisie, czy inne historyczne bajki Ezopa, czy różnych innych autorów, mniej lub bardziej skierowanych do dzieci. Dawniej bajki były raczej kierowane do dorosłych. To nie jest jakaś figura literacka. To nie jest alegoria z morałem. To nie jest przypowieść, dlatego że tutaj nie ma żadnego morału. Tutaj nie ma żadnej nadrzędnej treści, wokół której historia jest zbudowana. To jest po prostu relacja z tego, co się wydarzyło. W całej literaturze i całej, tak powiedzmy sobie, sztuce, wkładając w to i tam malarstwo, i film obecnie, i poezję, i wszystko, ten jest wykorzystywany ten motyw i to jest traktowane jako jakieś takie alegoria, jakieś takie, ale my musimy to zrozumieć, że 2 rozdział pierwszej Mojżeszowej to jest opis wydarzeń, 4 rozdział to jest opis wydarzeń i 3 rozdział jest też opisem wydarzeń. To po prostu jest relacja. Wszystkie te rozdziały to jest historia, to co się wydarzyło. Oczywiście, że ona ma skutki. Ona niesie jakąś treść, czegoś uczy. Ale pierwotnym celem zawarcia tego, że to się pojawia w Biblii, to jest, żeby przedstawić wydarzenia. Wydarzenia, które później przyniosły konsekwencje i skutki. A więc tak musimy, żebyśmy sobie, zastanawiając się nad tym kiedykolwiek, umieli odrzucić takie rodzące się różne tam interpretacje, które przeszkadzają w dostrzeżeniu tego, co ważne w tym tekście. Kolejna rzecz to, dlaczego ten fragment jest w Biblii. Musimy sobie zobaczyć, zrozumieć, dlaczego ten fragment jest w Biblii. I tu bym chciał, żeby dzieci skupiły się mocno też na tym, o czym powiemy teraz. Bo to dla nas wszystkich jest bardzo ważne, abyśmy zobaczyli związek tego tekstu, tego rysunku, który kolorujecie teraz, z naszym codziennym życiem. I pierwsze pytanie mam właśnie do dzieci, bo inne może będą do dorosłych. Czy zdarzyło się wam kiedyś powiedzieć kłamstwo mamie lub tacie? Zdarzyło się wam kiedyś powiedzieć nieprawdę mamie lub tacie? Nie musicie kiwać głowami, nie musi, tylko pomyślcie sobie nad odpowiedzią. A pytanie moje jest takie. A kto was nauczył skłamać? Od mamy nauczyliście się kłamać? Czy od taty? Oni was nauczyli? Nie. A jednak już nawet małym dzieciom zdarza się okłamać rodziców. To skąd wiedzieliście o tym? Co to znaczy kłamać? I jak to się robi? Właśnie dlatego ten fragment jest w Biblii. A są też tutaj osoby starsze od dzieci, a jeszcze nie dorosłe. A dzieci też. A dzieci też może to posłuchają to pytanie. Czy zdarzyło się wam być niegrzecznym dla mamy lub taty? Niegrzecznie się do rodziców odezwać? Albo niegrzecznie się wobec nich zachować? A dlaczego tak się zachowaliście? Czy dla mamy to było bardzo bolesne, żeby was urodzić? A wszystko, co posiadacie, pochodzi od waszej mamy i od waszego taty. To jaki powód być niegrzecznym dla rodziców? I kto nauczył was być niegrzecznymi? A rodzice, mamy i ojcowie, czy zachowaliście się kiedyś bez szacunku wobec innych ludzi? A przecież wiecie, jak to boli. To dlaczego sami tak robicie? Odpowiedzi na te pytania znajdujemy właśnie w tym fragmencie. A może jest ktoś tutaj na nabożeństwie, kto odczuwa, że Bóg jest daleko od niego. To może odczuwa, że Bóg się gdzieś przed nim skrył, że nie widzi Boga i nie wie, gdzie On jest. Ale skąd biorą się takie myśli, skoro w Biblii czytamy, że Bóg jest tutaj, gdzie dwóch albo trzech zbiera się w Jego imię. Że, jak mówi apostoł Paweł, w Nim żyjemy i poruszamy się i nie jest On daleko od każdego z nas. To skąd biorą się takie myśli, że Bóg jest daleki i obcy? Odpowiedź znajdujemy właśnie w tym fragmencie. Większość ludzi na świecie każdego dnia, czy większość dni swojego życia, idzie przez cały dzień, budzi się rano, pędzi przez cały dzień wśród swoich zajęć, kładzie się wieczorem spać i przez całe życie nie zadaje sobie tych trzech podstawowych pytań, takich najprostszych. Skąd się wziąłem? Kim jestem i dokąd zmierzam? Co będzie ze mną potem? Jak można przeżyć całe swoje życie i nie zadać sobie tych pytań? Ale większość ludzi niestety właśnie tak robi. I dlaczego tak robią? I również na to pytanie odpowiedź jest w tym fragmencie. jak możliwe są takie zachowania człowieka, że mamy oto człowieka, który jest bardzo szanowany, ma opinię bardzo porządnego, solidnego człowieka, który kocha swoją żonę, który dba o swoje dzieci, spędza z nimi czas, uczy je dobrego zachowania, dobrych manier, uczy je nie kłamać, spędza z nimi wakacje. I ten sam człowiek wychodzi rano do pracy, w pracy zagazowuje na śmierć kilka tysięcy ludzi, a następnie wraca wieczorem do domu i dalej jest kochającym mężem i ojcem. Jak to możliwe, że tak może się dziać? Ale tak się właśnie działo. Tak właśnie zachowywali się oficerowie niemieccy pracujący w obozach koncentracyjnych. Ale podobne rzeczy dzieją się przez całą historię ludzkości. Druga wojna światowa była prawie 70 lat temu, ale 2 czy 3 lata temu ludzie używali gazów bojowych sąsiedzi przeciwko sąsiadom w Iraku i w Syrii. Partyzanci przeciwko żołnierzom, żołnierze przeciwko partyzantom. Współrodacy, ludzie mówiący jednym i tym samym językiem. A jeżeli to nas porusza, jesteśmy dotknięci złem, czasami nawet do łez, widząc tragedię ludzi, to czy jest ktoś, kto płakał nad przyczyną tego wszystkiego, która jest właśnie tu, opisana w pierwszej Mojżeszowej w 3 rozdziale? Czy po prostu przechodzimy nad tą historią do porządku dziennego, bo to jest historia życia innego człowieka? Jak to jest możliwe, że człowiek znający dobro i zło i normy potrafi się tak zachowywać i potrafi być obojętny na zło? To również znajdujemy w tym rozdziale. A gdy zastanowimy się trochę nad historią ludzkości, ile znamy lat z historii ludzkości, w których nie było na świecie żadnej wojny? A ile znamy lat w historii, w której nie było żadnej choroby? Ile znamy lat w historii człowieka, kiedy człowiek nie oszukiwał jeden drugiego? Do dzieci mam jeszcze pytanie. Gdyby któreś z was przyszło na nabożeństwo dzisiaj godzinę wcześniej, to czy moglibyście wejść do kaplicy? Godzinę wcześniej albo o 8 rano? No czemu nie moglibyście wejść? Co trzeba byłoby mieć, żeby wejść do kaplicy godzinę temu? Klucz. A czemu trzeba mieć klucz? Bo drzwi były jakie? No fajnie, nie? Ale czemu drzwi muszą być zamknięte na godzinę przed nabożeństwem? Albo na 2? No pięknie. Ale po co ktoś ma coś kraść? A no widzicie. A więc widzimy, że skoro nigdy nie było w historii ludzkości czasu, kiedy nie było wojen, kiedy nie było chorób, albo kiedy jeden człowiek nie oszukiwał drugiego człowieka, to dlaczego uważamy, że nie powinno być wojen, chorób i oszustw? To wygląda tak, jakbyśmy mieli jakiś rodzaj wspólnej pamięci o czymś lepszym. O czymś lepszym, którego z nas nikt z nas nie spotkał. Albo porozmawiajmy o śmierci. Ludzie nad tym się nie zastanawiają generalnie. To my porozmawiajmy. Każdy z nas w jakimś momencie swojego życia boi się śmierci. Każdy z nas uważa już nawet przez całe życie śmierć jako coś obcego i wrogiego. Jako jakąś inwazję w ludzkie życie. Dlaczego? Przecież od samego początku, kiedy tylko uzyskujemy świadomość samych siebie, zdajemy sobie sprawę z tego, że umrzemy. To dlaczego uważamy, dlaczego się nie zgadzamy na śmierć? Dlaczego robimy wszystko, żeby nie umrzeć? Albo umrzeć jak najpóźniej? Na wszystkie te pytania odpowiedź znajdujemy właśnie w tym rozdziale Biblii. I dlatego ten rozdział jest w Biblii. W żadnej innej starożytnej księdze nie ma odpowiedzi na te pytania. Jest tylko jeden taki rozdział. I do dzisiaj nie pojawiła się żadna inna odpowiedź. Tylko ten jeden rozdział udziela odpowiedzi na te pytania. Teraz zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę ten rozdział mówi. Tak jak powiedziałem na wstępie, wiemy już z poprzednich rozdziałów, że ludzkość zaczęła się od dwojga ludzi. I że Bóg Stworzyciel zawarł ze swoim stworzeniem, z tym dwojgiem ludzi, przymierze. To przymierze brzmiało: zaufaj mi i mojemu słowu, mojemu poleceniu i żyj wiecznie. Ale jeśli mi nie zaufasz i zrobisz to, czego ci nie wolno, umrzesz. I było wszystko dobrze. I ludzie żyli. Ale wtedy wkracza wąż. Widzimy to w wierszu pierwszym tego trzeciego rozdziału. Czytamy, że wąż jest bardziej przebiegły niż inne zwierzęta. Tu jest nam to słowo chytrzejsze niż wszystkie dzikie zwierzęta. Rozumiemy, że ten wąż musiał wyglądać inaczej niż wygląda dzisiaj. Ze względu na to, co się z nim stało po wydarzeniach trzeciego rozdziału. Ale w jakiś sposób musiał się wyróżniać od innych zwierząt zdolnościami. I widzimy, że w tym wierszu pierwszym wąż przemawia. Odzywa się. I to nas od razu zaskakuje. Zaskakuje nas to, dlatego że jest to coś nowego w porównaniu z tym, co czytaliśmy w poprzednich rozdziałach o zwierzętach i o ludziach. Bo w drugim rozdziale dowiedzieliśmy się, że to Adam nazywał wszystkie stworzenia, a żadne zwierzę nie odezwało się i nie nadawało imienia Adamowi. W drugim rozdziale dowiedzieliśmy się, że tylko człowiek miał możliwość mówienia i komunikacji. Że właśnie to wyróżniało człowieka, gdyż on był uczyniony na obraz i Boże podobieństwo. Już to budzi nasze wątpliwości. I widzimy, że z wężem jest coś nie tak, jeśli chodzi o poprzednie rozdziały i opis stworzenia. Że ktoś inny musi stać za wężem. Biblia nie mówi nam, jak do tego doszło, ale nie mamy wątpliwości, że przez węża przemawia ktoś inny, że przemawia szatan. I widzimy też, że charakter tego trzeciego rozdziału jest inny. Że po tych chwalebnych rozdziałach pierwszym i drugim, gdzie widzimy chwałę Bożego stworzenia, słowa węża z pierwszego wiersza trzeciego rozdziału brzmią jakoś tak okropnie i strasznie. To jest dysonans. Od pierwszych słów tego wiersza jest dysonans z tym, co było dotychczas. I te jego słowa, ten ton jego wypowiedzi, nie pasuje do tego, co czytaliśmy w poprzednich dwóch rozdziałach. I czujemy, że coś jest nie tak. Gdy wąż przemówił, samo to, że przemówił, to Adam i Ewa powinni od początku zauważyć, że dzieje się coś dziwnego, dzieje się coś nienaturalnego. Możemy powiedzieć, że nie ma usprawiedliwienia dla pierwszych rodziców, że zamiast przerwać rozmowę już od pierwszego zdania, oni tą rozmowę kontynuowali. Już sam fakt tego, że wąż przemówił, powinno wzbudzić ich niepokój. A nie mówiąc już o sposobie, w jaki wąż się odezwał i co powiedział o Bogu. Nie mieli żadnej konieczności kontynuowania tej rozmowy na podstawie tego, co wąż, jak wąż się odezwał. Nie mieli w ogóle potrzeby, a nie konieczności kontynuować i reagować na te zaczepne słowa padające z jego strony. Tak naprawdę już po pierwszym pytaniu węża powinni się od niego oddalić, nie wdając się w nim rozmowę, nie odpowiadając mu. Po co kontynuować rozmowę z diabłem? Zawsze jest źle toczyć rozmowę z diabłem. Nie ma z nim o czym dyskutować. Nie ma o czym dyskutować ze złym. Nawet nasz Pan, Jezus Chrystus, nie wdawał się w dyskusję z diabłem. Jedyną odpowiedzią na diabelskie zaczepki były słowa: jest napisane. Pan Jezus nie reagował na diabelskie zaczepki intelektualnymi, mądrościowymi wywodami, ale Bożym Słowem. Ale nie tak sprawy potoczyły się tutaj. Widzimy, że diabeł pytanie diabła jest niezwykle przebiegłe. Dlatego, że po pierwsze, Bóg tak naprawdę nie użył, znaczy Bóg użył te słowa, które użył diabeł, ale znaczenie tych słów było zupełnie inne. Taki sposób wypowiedzi to jest zaczepka, która powoduje, że człowiek reaguje, żeby wyprostować to, co zostało powiedziane niewłaściwie. Przestaje być czujny na to, kto mówi i w jakim celu, tylko zaczyna poprawiać to, co jest złe. Zaczyna reagować na nieprawidłowość. I Ewa intuicyjnie poczuła, że musi zareagować. I wdała się w rozmowę. I na tym polegała to przebiegłość tej zaczepki. Nawet możemy powiedzieć, że w Bożej obronie Ewa chciała powiedzieć: nie, Bóg tak nie powiedział, Bóg powiedział tak. O to diabłu chodziło, żeby zaczęła z nim rozmawiać. Jednocześnie musimy to powiedzieć, Ewa prawidłowo rozumiała treść Bożego przymierza. Tam nie było nieświadomości. Ona doskonale rozumiała i prawidłowo rozumiała, czego Bóg od człowieka oczekiwał. Potrafiła to prawidłowo wyjaśnić. A więc zobaczmy. Ewa odpowiedziała, wdała się w rozmowę z diabłem, a on tylko na to czekał. Bo wtedy powiedział to, co zamierzał powiedzieć od początku. Na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Tu widzimy, jak diabeł przechodzi do ataku. Ryba połknęła haczyk, a on zaczyna wkładać jej do głowy kłamstwo. tym Ewa znalazła się w sytuacji, która była dla niej bardzo niebezpieczna. Znalazła się pod wpływem, możemy powiedzieć, pokrętnego myślenia, kłamstwa, fałszywej interpretacji Słowa Bożego. Tak możemy to nazwać. Fałszywej interpretacji Słowa Bożego, w które sam diabeł nawet nie wierzył. Ale użył tej interpretacji, aby zasiać wątpliwości co do szczerych Bożych intencji wobec człowieka. I w ten sposób, żeby zaszkodzić i Bogu, i ludziom. Aby zniszczyć tą relację zaufania pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I niestety Ewa uległa temu kłamstwu. Zobaczcie, człowiek spotyka się drugiego człowieka i ten zaczyna coś mówić, jest przekonywujący, wygląda rozsądnie i zaczyna mówić, ale Biblia tego nie mówi, Biblia mówi to. I człowiek ulega kłamstwu. A przecież ten ktoś ma inne cele. Ale stało się. I możemy powiedzieć tak. Co by nie powiedzieć o Ewie? Pan Bóg dopuścił do tego, że Ewa znalazła się w sytuacji wyboru pomiędzy Słowem Bożym a Słowem Diabelskim. Diabeł nie miał wówczas władzy nad Ewą i Adamem, aby ich zmusić do okazywania mu posłuszeństwa. Oni mieli prawdziwie wolny wybór. My dzisiaj takiego wyboru nie mamy. Bo my dzisiaj wybieramy zgodnie ze swoją naturą, która jeśli nie jest odnowiona krwią Pana Jezusa, to zawsze wybierze grzech. Ale oni nie musieli posłuchać się diabła. Dlatego to, co nastąpiło w wierszu 6, co czytamy, jest tą najsmutniejszą rzeczą, jaką można przeczytać. Czytamy tam same czasowniki. Ewa zobaczyła, zerwała, jadła i dała mężowi. Ile więcej rzeczy można było zrobić w międzyczasie? Jaki był problem, żeby zaczekać? Jaki był problem, żeby naradzić się z mężem? Jaki był problem, żeby narazić się z Bogiem i zapytać się Go, dlaczego diabeł tak mówi? Ale tu mamy tą siłę oddziaływania kłamstwa. Siłę oddziaływania diabelskiej osobowości. Że tak przekona do kłamstwa, że człowiekowi się wydaje, że to prawda. Zarówno Ewa, jak i Adam uwierzyli w to, co diabeł powiedział. Uwierzyli w diabelską obietnicę i wybrali zjeść owoc. Wybrali nieprawość. Wybrali postąpić niegodziwie wobec Boga. Wybrali zdradę. Wybrali innego Pana. Wybrali innego Pana, którego słowu będą ufać. Zamiast Słowu Bożemu. My dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy nieodrodnymi dziećmi naszych rodziców. Następnie czytamy, że zgodnie z tym, co Bóg zapowiedział, to jednak Boże Słowo było prawdą. Oczy ich otwarły się. Tyle tylko, że skutkiem ulegnięcia kłamstwu diabelskiemu, zamiast stać się tacy jak Bóg, poczuli wstyd. I po raz pierwszy poczuli się niewygodnie w Bożej obecności. Bóg stał się dla nich obcy. I zaczynamy znajdować odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy na wstępie. Bóg stał się dla nich obcy i daleki. Zaczęli się go obawiać. Ukryli się przed nim w krzakach. Wstyd i wrogość, czy obcość Boga, to są skutki grzechu. Ale Bóg jest tym, który szuka. To Bóg zaczął szukać Adama, a Adam zaczął przemawiać już innym tonem do Boga. Odezwał się jak ktoś winny, jak ktoś z wyrzutami sumienia. Adam przemówił pełen lęku przed Bogiem. A następnie, zamiast przyznać się do winy, przerzucił winę z siebie na Ewę i na samego Boga. Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. To ona jest problemem. Po co mi ją dałeś? Ewa, wywołana do tablicy Bożym pytaniem, również się usprawiedliwia. To wąż. On jest problemem. Nie ja. Wystarczy, żeby być w wieku Dawida i Samuela i Emmy czy Marty, żeby być wielokrotnie świadkiem podobnych rozmów w każdym domu. To nie ja, to on. Jeśli się zastanawiasz, kiedy to się zaczęło, to już masz odpowiedź. W ogrodzie Eden. To, co następnie czytamy w tym rozdziale, to w wierszu 14 czytamy, że Bóg wypowiada przekleństwo do węża. Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego życia. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Widzimy, że Bóg obiecuje Zbawiciela, ale może go obiecać ze względu na wieczne przymierze, które zostało zawarte, zanim świat powstał. Z kolei w wierszu 16 pojawia się wyrok na kobietę. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci. Mimo to mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Dlaczego kobiety doświadczają takiego bólu przy porodzie, chociaż żadne inne pokrewne, podobnie zbudowane przez Boga organizmy ssaków tego nie doświadczają? Żadne nowe życie nie pojawi się na tym świecie bez Bożego, bolesnego przypomnienia, że nie zawsze tak było. Kolejne Boże słowa z wiersza 17-19 to wyrok na mężczyznę. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni swego życia. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Cóż za smutne słowa. Jak od człowieka odjęta jest Boża łaska, co zostaje? Można niewiele wiedzieć o uprawie roślin i rolnictwie, ale to jedno wiedzą nawet nasze dzieci, nie? Że chwastów nie trzeba siać i tak same wyrosną i będą przeszkadzać temu, co chcemy wyhodować. Bóg sprawił, że zanim jedzenie pojawi się na naszych talerzach, musimy się natrudzić. Każdy, kto pracuje zawodowo, wie, co to są zmagania z przeciwnościami i że nie zawsze jest łatwo. Zmagamy się nie tylko z trudnościami wokół nas, ale i w nas samych. Nigdy nie wracamy z pracy z poczuciem, to był doskonały dzień, wszystko poszło idealnie. Lepiej być nie mogło. Jest raczej odwrotnie. Bóg nie daje nam zapomnieć o tym, co się stało w Edenie. Ale następnie pojawia się ten wiersz, chwalebny wiersz 21. Spójrzcie, co tam jest napisane. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Byli świadomi, że są grzeszni. Byli świadomi, że są nadzy. Byli zawstydzeni. Wstydzili się samych siebie i Boga. Nie wiedzieli, co zrobić. Tak więc Bóg zakrył ich wstyd. Jak? Przez śmierć i przelanie krwi zwierząt. Do momentu grzechu nie było śmierci. Wszystkie zwierzęta żyły, tak jak je Pan Bóg stworzył. Od początku ludzkiej rasy, od Adama i Ewy, już oni wiedzieli, że aby nasz wstyd i nasza hańba mogły być zakryte, musi być położone czyjeś życie. Musi ktoś oddać życie. Krew musi być przelana i ofiara musi być złożona. Jak się tak nie stanie, to nie ma nadziei na zakrycie wstydu i hańby grzesznika. A następnie widzimy to smutne wypędzenie z ogrodu Eden. Wciąż mamy resztki pamięci tego, resztki w naszych pamięciach. Mamy resztki tego ogrodu w naszych umysłach. Ale nie ma już dla nas ogrodu Eden po tej stronie grobu. W ten sposób powiedzieliśmy sobie trzy rzeczy. Ten tekst to zapis historyczny, relacja z wydarzeń. Powiedzieliśmy sobie, po co on jest w Biblii, aby udzielić nam odpowiedzi na fundamentalne pytania odnośnie naszych początków. I po trzecie, opowiedzieliśmy sobie o tym, co naprawdę, tak naprawdę ten tekst mówi, co tam się wydarzyło. Następnym razem spróbujemy sobie opowiedzieć o tym, jak dalekosiężne znaczenie ma ten tekst dla nas. Amen.